Od początku pandemii, czyli od marca zeszłego roku, firma Neurom prowadzi międzynarodowe badania zwane COVID Fever, w których monitoruje postawy, emocje, zachowania obywateli różnych krajów wobec właśnie sytuacji, która nas zastała, czyli wobec pandemii. Dzięki nim mamy niesamowitą wiedzę dotyczącą tego, jak my Polacy przechodzimy właśnie ten trudny czas, czy to się zmienia, jakie są nastroje w naszych rodzinach, jakie są nasze postawy wobec różnych trudności, z którymi się spotykamy. Ze mną dzisiaj jest autor tych badań, profesor Rafał Krzysztof Ome. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Cześć, Rafał.
No cześć, strasznie miło, że tutaj jestem. I strasznie się cieszę, że możemy robić te badania od połowy marca ubiegłego roku, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, a dokładnie 11 marca 2020 roku.
To było 11 marca?
Tak. 11 marca 2020 roku rozpoczął się XXI wiek. Zakończył się wiek XX, rozpoczął wiek XXI. To 11 marca World Health Organization uznało koronawirusa za pandemię. 11 marzec. Tak jak wiek XIX zakończył się w 1914 roku, to wiek XX zakończył się w 2019 roku. Innymi słowy, dzięki badaniom COVID Fever, ja monitoruję dwa razy w miesiącu, co się dzieje w naszych sercach i umysłach od początku XXI wieku.
Czyli to był absolutnie genialny pomysł, którym przyszedłeś do, trzeba tutaj podziękować firmie RASP, czyli Onetowi.
Tak jest.
Tak, tak, w Polsce oni... to jest medium, które też jakby udostępnia nam panel i dzięki którym możemy docierać do tych
odpowiedzi. To prawda, a moi zagraniczni koledzy, bo tego typu badania prowadzimy w ponad 20 państwach, wszyscy zazdroszczą mi, bo oni nie mają tego komfortu, żeby dwa razy w miesiącu, a czasami cztery razy w miesiącu badać reprezentatywne próby.
A w jakich krajach badacie oprócz Polski?
No praktycznie mamy bardzo dużo krajów europejskich, takich jak Francja, Niemcy, Anglia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Portugalia, mamy Stany Zjednoczone, mamy Hongkong, Singapur, mamy Gwatemalę, mamy Salwador, mamy Liban. Także
macie rzeczywiście obraz
Rzeczywiście obraz
świata.
Jest bardzo duży i możemy śledzić, co się dzieje w naszych głowach, z miesiąca na miesiąc, a także porównywać, jak to jest w innych państwach. Dlatego, że to chyba nie powiem niczego nowego, wszyscy wiemy, że koronawirus atakuje nasze ciało, atakuje nasze portfele, ale przede wszystkim atakuje naszą głowę. On siedzi w naszej głowie. To wszystko, co się dzieje w naszym umyśle, ono ma najbardziej wymierne tutaj skutki i dlatego tak bardzo się cieszymy, że możemy to mierzyć.
A jak było na początku? Zacznijmy od tego marca, wasze pierwsze wyniki. Co one mówiły o nas, Polakach, jak nas plasowały na tle innych krajów?
Więc przede wszystkim ogromnie baliśmy się o swoje zdrowie, a chwilę później już mniej o swoje zdrowie, a bardziej o zdrowie osób starszych i młodszych.
Potem przestaliśmy.
Tak, tutaj nie było. Nie było. Potem zobaczyliśmy, że dzieci na szczęście są bezpieczne i następowało, które w dalszym ciągu trwa nawet po dzień dzisiejszy, taka szczególna troska o osoby starsze, nawet kosztem mniejszej troski o siebie samego. Nie, ja jestem młody, silny, to za to moi rodzice, moi dziadkowie, no tak, to rzeczywiście.
Na całym świecie? Tak wszyscy się martwili?
Tak, to jest na całym świecie i tutaj, kiedy zaczęliśmy to dokładnie monitorować, to jednak był trend taki, że kobiety bardziej. Że kobiety bardziej się troszczyły, bardziej się obawiały zarówno o zdrowie dzieci, jak i o zdrowie starszych, jak i o zdrowie społeczeństwa, czyli nawet nie bliskich, nie przyjaciół, tylko czy Polacy są zagrożeni, tak.
Bardziej niż o swoje?
Bardziej niż o swoje, tak. Za to później, czyli w gdzieś tak kwiecień, maj, a zobaczyliśmy, że z naszym zdrowiem nie jest tak źle. No, przypomnę, że w Polsce te wielkości, te liczby osób, które ulegały zarażeniu, i które umierały, były no, marginalne w porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj. Mhm. Także zobaczyliśmy, że diabeł nie taki straszny za to, ponieważ jest lockdown, ponieważ wszystko jest pozamykane, ponieważ nie chodzę do pracy, to co będzie z moimi finansami? Czyli obawa o zdrowie przeszła w większą obawę o finanse. O finanse moich i moich bliskich. Ludzie bali się, czy nie stracą pracy. Ludzie bali się, czy nie zostanie im obniżona pensja. No i bardzo bali się, że nie dostaną premii. Bo wiele jednak zawodów bazuje na tej kwartalnej czy rocznej premii. No i tutaj bardzo często było, że z powodu pandemii musimy się pożegnać z premią.
Skoro jesteśmy w marzec, maj, czy badaliście też poziom zaufania do systemu, do rządu?
O tak, tutaj...
I czy kraje się różniły, jeśli chodzi o ten? Czy...
No więc... Polska wtedy wyróżniała się na tle wszystkich krajów dwoma wskaźnikami. Pierwszy wskaźnik, czy wierzycie, że pokonamy koronawirusa? Słuchajcie, Polacy, a zawsze ponad 60%, czasami 67% narodu a głęboko wierzyło, że pokonają koronawirusa. Nie tylko mówiło, no bo te nasze badania to są testy inteligentne, to znaczy one sprawdzają, czy człowiek się waha, udzielając odpowiedzi. Mhm. Jeżeli się waha, to znaczy, że może niekoniecznie jest tego pewny. Natomiast tych, którzy bez wahania mówili, było ponad 60%. Dla porównania w Anglii było niecałe 30%.
To ciekawe, bo Polacy nie są optymistami.
Ale i nie, jeśli chodzi o wojenkę.
Tak?
Czy my pokonamy, czy nie pokonamy wroga? Czyli to nas bardzo wyróżniało na tle. Na drugim miejscu byli Turcy. Czyli Polacy, potem Turcy.
A Włosi w tym czasie, którzy rzeczywiście zmierzali. Wtedy we Włoszech było najgorzej.
Tak. Tutaj to rzeczywiście to były Włochy i Hiszpania, to były jednak państwa, które najbardziej cierpiały. Potem doszła do nich Wielka Brytania. Mhm. Stany Zjednoczone jeszcze później dołączyły do tego kręgu najbardziej poszkodowanych. Tam nigdy nie było takich ekstremalnych sytuacji, jeżeli chodzi o obawy. Tam, myślę tutaj o Anglii i Stanach Zjednoczonych, były ekstremalne, w tym bardzo pozytywnym słowa znaczeniu, gotowość do przestrzegania ograniczeń. Mhm. Czy będziesz utrzymał społeczny dystans, czy będziesz nosił maseczkę, czy będziesz mył ręce przez 30 sekund w Europie, 20 sekund w Stanach Zjednoczonych. I tutaj ponad 70% społeczeństwa mówiła, że tak. Dla porównania w Polsce, znaczy nie tylko mówiła, ale te nasze technologie pokazywały, że one naprawdę w to wierzą. Dla porównania w Polsce było to 35%, deklarowało, nie wiem, 70-80%, ale w rzeczywistości 35%, a Włosi 21%.
Włosi?
Włosi.
Przecież
w środku
Włosi wtedy...
pandemii.
No właśnie.
A tysiące osób umierają, ciała są składowane w tych samochodach. 21%.
Mhm. Czyli to był pierwszy czynnik nadzieja, a drugi czynnik, który nas wyróżniał?
Ten drugi czynnik, który nas wyróżniał, to mówiąc dyplomatycznie, sceptycyzm wobec postępowania rządu. Mhm. Te nasze miary mają takie parametry, które mówią, że osiągnęliśmy punkt wybuchowy. To znaczy, że jest, no może nie panika, ale wszystkie dzwonki alarmowe pracują pełną mocą i to było jedynie w kontekście pytań o to, czy rząd sobie dobrze radzi, czy powinny być wybory. No przecież przypomnij sobie cały czas dyskusja, że powinny być w terminie robione wybory. Gdyby rząd zrobił w terminie wybory, to na ulicach zobaczyłby... wielokrotnie mocniejsze protesty niż te, które zobaczył dzięki naszym wspaniałym kobietom na jesieni.
A pamiętasz może, które kraje wykazywały wysoki poziom zaufania do swojego rządu?
Tak, bardzo zdyscyplinowane państwa takie jak oczywiście Niemcy, czy na przykład Singapur. Mhm. Co ciekawe, Anglia, co ciekawe, Stany Zjednoczone z jednej strony są zdyscyplinowane, jeżeli chodzi o przestrzeganie zaleceń, ale z drugiej strony pochwała rządu była może nie aż tak spolaryzowana jak w Polsce, ale zbliżona, zwolennicy Trumpa kontra przeciwnicy Trumpa. to w sumie jest bardzo zbliżona sytuacja jak w Polsce, dlatego że opozycja nie ma lidera, jest tylko potężnym lider partii czy obozu rządzącego. Tak samo było w Stanach.
Ale ten lider chyba deklarował jakieś takie generalnie wątpiące stanowisko wobec na początku wobec wirusa, więc myślę, że to też miało pewnie związek z tym, co mówił.
Tak jest,
publicznie.
Tak jest. Także i rzeczywiście badania to bym odzwierciedlały wtedy, czy to naprawdę jest zagrożenie, czy to jest niebezpieczne, a może to tylko coś wyssanego z palca albo przez kapitalistów wprowadzone na rynek, żeby zwiększyć swoje przychody. No a w drugiej połowie roku ta sama dyskusja została przeniesiona na szczepionkę. Czy w ogóle się zaszczepiać, czy to ma sens. I tak jak w Polsce to było spolaryzowane do końca roku, tak samo w Ameryce. My teraz prowadzimy dużo badań już takich niezwykle precyzyjnych z ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, które to badania są wyłącznie poświęcone zagadnieniu szczepionki. No i tam rzeczywiście tym, kim dla ciebie jest Donald Trump, to będzie decydowało, czy będziesz chciał szczepionkę, czy też nie będziesz chciał szczepionki.
Bardzo ciekawe. I co było dalej? Przyszły wakacje?
Przyszły wakacje.
Poluzowało?
I nagle, tak jak wzeszło słońce, to Polakom włączył się luzik. No bo nikt z moich bliskich nie umarł. No wyobraźmy, przypomnijmy sobie to, co było maj, czerwiec. Tak. Niech podniesie rękę ktoś, kto ma śmierć z powodu COVID-a z najbliższego otoczenia. Teraz już możemy, wszyscy podniosą rękę, ale wtedy nie. Czyli nie jest taki diabeł straszny.
Mnie nie dotyczy.
Też pracy nie straciłem. Kwiecień, maj był ciężki, ale tutaj udaje nam się. A zatem co? No hulaj dusza. Tym bardziej, że słońce świeci. W ogóle nie było porządnych świąt wielkanocnych. Nie mogliśmy sobie wypocząć. No to teraz jedziemy na Hel. Albo jedziemy do Zakopanego. No i kiedy przypomnimy sobie zdjęcia, jakie wypełniały i nasze telefony, i media w czerwcu, w lipcu, po prostu mrowie głów, a o społecznym dystansie mało kto myśli.
A w innych krajach też było takie wyluzowanie?
No tutaj no, to jest takie bardzo nasze.
Także. Czyli myśmy najbardziej wyluzowali.
Tak. Nie, my zawsze byliśmy tym najweselszym baraczkiem w obozie komunistycznym i Polak potrafi. A na dłuższą metę, jak trzeba coś robić, no to już tutaj mamy trochę z tym kłopotu. Chwilowy zryw znakomicie, ale w dalszym ciągu była wielka wiara w pokonanie koronawirusa.
Ale to wysoką cenę zapłaciliśmy.
No i potem... A punktem przełomowym był sierpień. Czyli w dalszym ciągu przepiękna pogoda, w dalszym ciągu pełno wakacyjnych planów. Tymczasem nagle ni stąd, ni zowąd słyszymy w mediach, i to nie tylko publicznych mediach, że drastycznie wzrasta liczba zakażeń, zachorowań. I jak to jest możliwe? I to ta liczba przecież w ciągu tygodnia ona poszybowała o jeden rząd wielkości.
Tak.
To był szok. A chwilę później dołączyła liczba zgonów. Przecież najpierw ta liczba zgonów to była cyfra dwucyfrowa i to taka naprawdę przed 50. A potem nagle łup, skoczyło 200, 300, tak? I nagle
rosło.
Poczuliśmy się tak, jak się czuli Hiszpanie, jak się czuli Włosi, jak się czuli Anglicy, jak się czuli Amerykanie. I to było niezwykle widoczne w tych badaniach, a mianowicie nagle jakby takie pytanie, jak to? Dlaczego? Przecież ten wirus nikogo nie zabił, nie zabrał mi roboty, no i jest niewidoczny, no jest mały, no i o co chodzi? Mhm. Czyli sierpień, punkt zwrotny i od tego zaczyna się bardzo niebezpieczny trend, a mianowicie odcięcie od prądu. Odcięcie od energii dlatego naszego narodu, dlatego że mamy coś takiego, co się w naszym psychologicznym żargonie nazywa wyuczoną bezradnością. To znaczy, było ciężko, bardzo staraliśmy się przestrzegać tych wszystkich ograniczeń na wiosnę, a potem wręczyliśmy sobie zasłużony prezent, wakacje, a no przecież nie ma niczego złego, a nagle choroba uderzyła ze zdwojoną czy z potrojoną siłą. A zatem to, co ja mam robić? Ja przestrzegam tego, jestem w porządku, a ten wirus się namnaża i postępuje. I jednocześnie minęło już kilka miesięcy życia w stresie, życia w niepewności, a niepewności, czy dzieci pójdą do szkoły 1 września, niepewności, co się stanie, a to nazywa się w żargonie psychiatrycznym chronic stress disorder, chronic stress syndrome, czyli kropla drążąca skałę. To nie jest tak, że ktoś się budził w nocy z krzykiem koronawirus. Za to on cały czas siedział w tle i stymulował, jakby powiedział neurobiolog, nasze nadnercza do emisji kortyzolu, czyli hormonu stresu, który jest kwasem, który rozpływa się po naszym organizmie. I my tego nie chcemy. I my zaczynamy mieć pierwsze syndromy wypalenia, apatii, braku kreatywności i myślenia, okej, zamykam się w skorupie, żeby przeczekać. A to jest najgorszy sposób radzenia sobie z koronawirusem, bo my właśnie wtedy powinniśmy wzbudzić swoją kreatywność, żeby wymyślić nowy pomysł na siebie. Nowy pomysł, a jestem osobą, która pracuje jako asystentka w biurze, tak? A teraz biuro zamknięte. To co ja mam ze sobą zrobić? A firma zachowuje się w porządku i mówi, hej, powiedz, w jaki sposób mogłabyś nam pomóc, poza tym, że no, będziesz pomagała w codziennym funkcjonowaniu biura, bo nie ma już biura. I ja teraz nie mówię o niczym z głowy, ja mówię o sytuacji w mojej firmie. Tak? Nasza firma od połowy marca nigdy nie stawiła się w pracy. Tak? Za to mogę z dumą powiedzieć, że osoby, które pracowały jako w administracji, a w sekretariacie, one się szybko przekwalifikowały. I teraz robią wykresy, robią różnego rodzaju sercze, są dumne z siebie, my jesteśmy dumni i z nich, i z nas samych, Że tak to się wszystko świetnie potoczyło. A zatem wypalenie nie sprzyja tego typu nowym rozwiązaniom, które są niezbędne. I słuchaj, i posłuchaj, i to wypalenie spadało i nagle nasz potężna wiara, że pokonamy tego koronawirusa, zaczęła spadać i na poziomie deklaracji, i na poziomie wiary. I w pewnym momencie odbiliśmy się o 30%, czyli spadliśmy po połowę tego, co było na wiosnę. To był okropny moment. Były tam kilka zrywów związane z protestem dziewczyn z Błyskawicą. Do 30% spadł odsetek osób, które wierzą, że pokonamy koronawirusa. Okay. Z 65 do 30.
Powiedziałeś też o postawie wobec tego drugiego rzutu pandemii. Czy chcesz powiedzieć, że byliśmy bierni, nie wiem, zewnątrz sterowni jesteśmy, znaczy czekamy na cud, nic nie robimy, niezadaniowo nie podchodzimy do tego? To jest nasza główna postawa?
Coraz więcej osób mówi, że pandemia odbiera mi energię do działania. Coraz więcej osób mówi i wierzy niestety w to, co mówi, a mianowicie, że jest im smutno. Coraz więcej osób mówi, że brakuje im kontaktów z bliskimi, ale nawet nie tylko z bliskimi, ale i z pracownikami. I to szczególnie zauważyliśmy u osób z IT. Bo wyobraź sobie, to nie są mistrzowie ekstrawersji. Natomiast dla wielu z nich przyjście do pracy to była jedyna możliwość spotkania innych ludzi, tak? Bo oni żyją w swoim świecie. A teraz nagle już nawet nie mogę tych moich kumpli, którzy siedzą pocholeni nad komputerami w tym samym pokoju, co ja, widzieć, bo każdy siedzi w swoim pokoju, w swoim domu. I to jest...
A czy jakimś momentem zwrotnym, choć trochę, nie był moment, w którym wprowadzono szczepionki na cały świecie?
Tak, to było bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że my od samego początku pytaliśmy, czy chcesz się zaszczepić. Tylko że przez pierwsze pół roku to było pytanie, hej, jeśli się pojawi szczepionka, tak, to czy chcesz się zaszczepić? I Polacy mieli najlepsze wyniki z wszystkich. Najlepsze, to znaczy najgorsze. Było mi wstyd przed wszystkimi moimi przyjaciółmi, bo my się co tydzień spotykamy, no, kilkanaście osób. Tak, tak. Dlatego, że w Polsce był najniższy wskaźnik osób, które chcą się zaszczepić i jeszcze równie niski był w Hiszpanii i równie niski był we Francji, tak? To jeszcze tutaj bym jakoś wyszedł z twarzą, ale mieliśmy najwyższy wskaźnik hejtu. Hejt na szczepionki wszędzie wynosił 2-3%, a w Polsce 20%. Hejt na szczepionki. To utrzymywało się od początku pomiarów, czyli od kwietnia, bo od kwietnia pytamy o szczepionki.
Tylko w trybie przypuszczającym.
Tylko najpierw było w trybie przypuszczającym, a od jesieni, kiedy już ta szczepionka no tak. była, tylko nie wiadomo jak szybko ona nas wróci, ale już jest, to czy chcesz się zaszczepić? Nie. Na szczęście w innych państwach też był duży opór. Nie było aż takiego hejtu, ale opór też był duży. Tak się działo do grudnia tego roku. I w grudniu, w połowie grudnia coś się wydarzyło i Polacy z dnia na dzień otworzyli się na szczepionki i to był największy skok w historii naszych badań, comiesięczny skok. Z reguły mamy skoki 2 punkty procentowe, jak jest 5, to już jest wow, szacun. Słuchajcie, z ciągu miesiąca był wzrost liczby osób, które są gotowe się zaszczepić o 20 punktów procentowych. O 20 punktów procentowych.
Co się wydarzyło wtedy na naszej arenie politycznej?
No, wydarzyło się to, że owa 20 celebrytów nielegalnie się wepchała, mówiąc, że no, oni chcą promować. Tymczasem cała Polska zaczęła mówić, połowa ich ganiła, połowa mówiła o co chodzi i nagle okazało się, że nieważne czy mówią dobrze czy źle, wszyscy mówią i te wszystkie dysputy, czy oni mieli prawo się bez kolejki wepchać czy nie, obudziły jedną z najbardziej sprawczych strun w umyśle człowieka. Strun, która napędza nas do zachowania. A tą struną jest poczucie niedostępności. Czyli trzeba aż tak strasznie walczyć o tą szczepionkę i trzeba całą swoją reputację kłaść na szale, żeby się dostać bez kolejki. To może ta szczepionka... Czyli rozumiecie, tutaj myśmy myśleli, jakie argumenty logiczne trzeba wytoczyć, ile ton badań trzeba pokazać, że to jest nowej generacja szczepionka. I tymczasem wystarczyło, tak jak profesor Cialdini, jedną z 6 zasad wpływu społecznego, powiedz, że jest niedostępna. I ludzie wtedy od razu pokochają 20% i ja teraz, jak się spotykam z przyjaciółmi, mówię, patrzcie, jaki jest wzrost w Polsce. I oni mówią, co wyście takiego zrobili, że będzie takie przyrosty? Bo my nie. A my mówimy, to już musi być mentalność polska, tak? To już muszą być nasi celebryci, którzy weszli bez kolejki. I to czyni cuda. Czyli to, co oni mówią, że zrobili to dla promocji, naprawdę mega promocja.
Czyli reasumując, w jakim jesteśmy teraz momencie?
Teraz jesteśmy w bardzo dobrym etapie.
Tak?
Z powrotem wzrosło nam przekonanie, że pokonamy wirusa. Tak? Mówię o styczniu. Tak? Z powrotem wierzymy, że się uda. Dużo więcej Polaków chce się zaszczepić. No i teraz zobaczymy, czy to był chwilowy zryw. I potem okaże się efektem jojo. Tak? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jesteśmy na fali wznoszącej. Jak całą tą naszą historię postępowania możemy streścić słowami obawa o zdrowie, obawa o finanse, włączył się luzik, wypalenie, to teraz w styczniu mamy nową nadzieję. I miejmy nadzieję, że ta nowa nadzieja doprowadzi nas aż do samego końca pandemii.
I to jest wspaniała puenta. Pozostańmy z tą nadzieją. Bardzo Ci dziękuję.
Dzięki.